Moi drodzy, jakże cudownie jest rozważać Jego Słowo. Amen? Skupić się na Jego Słowie, czytać Słowo, które Pan nam dał. To jest coś niezwykłego, coś niesamowitego. Ja za to jestem z całego serca wdzięczny Panu. Naprawdę, Jezusowi jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę czytać Jego Słowo. Panie, jestem Tobie wdzięczny, że nie chodzę w tym świecie w ciemności, że nie muszę stąpać swoimi nogami po ciemnych ścieżkach, ale Jego Słowo wyznacza mi drogę, którą mam iść. I to jest niezwykłe. To jest wspaniałe. Wiecie, naprawdę powinniśmy być za to wdzięczni. Ale wiecie, czasami ja, i to ja mówię o sobie, może ktoś się ze mną utożsami, że czytając Boże Słowo, łapię się na tym, że patrzę na dany tekst ze swojej własnej perspektywy. Że czytam tekst i jakby patrzę swoimi własnymi po prostu oczami na to i próbuję to tak to rozumieć. Ale jest wtedy ciężko mi zobaczyć, co tak naprawdę Pan chce poprzez to słowo powiedzieć do mnie. Bo ja już mam z góry założony kontekst, już mam z góry założone to, że wszystko już wiem na ten temat, że już wszystko rozważyłem już kiedyś tam dawno temu, albo słyszałem jakieś kazanie i właściwie ja już wszystko na ten temat wiem. Ale myślę, że jeżeli tak jest, to nie pozwalamy, aby Duch Święty, aby sam Jezus do nas mówił poprzez Słowo. Myślę, że powinniśmy czasami podejść do Słowa w ten sposób, żeby to ono do nas przemawiało, żeby to Jezus poprzez swoje Słowo przemówił do nas. Co On naprawdę ma do powiedzenia, a nie co ja mam do powiedzenia na ten temat. I wiecie, oczywiście czytamy Słowo, rozumiemy to, bo to nie jest tak, że czytamy, nic nie rozumiemy, bo tak nie jest. Ale często wkładamy swój własny punkt widzenia, często sobie to, czego nie rozumiemy, to po prostu sami dopowiemy. I ja często tego doświadczam, że warto, kiedy czytam Jego Słowo, pytać się Pana, co Ty chcesz powiedzieć przez to Słowo, co chciałeś. Co ci pierwsi odbiorcy chcieli, mieli usłyszeć w swoich uszach? Bo Jezus jakby mówił swoje słowa, a ci, co pisali dane słowo, oni mieli konkretne przesłanie. To nie jest tak, że to obojętne, co tam było i teraz obojętne, co my tam sobie przeczytamy i się cieszymy. Tylko co Jezus chciałeś powiedzieć przez te słowo. I musimy być świadomi tego, że ci, którzy pisali dany tekst, czyli ewangeliści, czy apostołowie, tak, apostoł Paweł, Piotr, Jakub, oni mieli konkretne objawienie Jezusa Chrystusa, oni rozumieli Jezusa Chrystusa, mieli to objawienie i tym objawieniem chcieli się z innymi podzielić. Problem teraz w tym, żebyśmy te objawienie dobrze zrozumieli. Jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić, to okaże się, że głębiej zrozumiemy to, kim jest Jezus. Że głębiej zrozumiemy, kim jest w ogóle Mesjasz. Wiecie, zobaczcie, w Polsce jest tak, że niby każdy zna Jezusa. W Polsce jak pójdziecie i zapytacie kogokolwiek, nawet na ulicy, kim jest Jezus, no to każdy wam powie, no nie ma chyba takiej osoby, która powie, że no nie wiem, kim On jest. Każdy jakoś się odniesie do osoby Jezusa Chrystusa. Ba, nawet w kręgach ewangelicznych, kiedy porozmawiacie z ludźmi, wszyscy powiedzą, no jak to, co ty za pytanie zadajesz? No my znamy Jezusa, wszyscy znamy Jezusa. On nas przecież zbawił. Dzięki Niemu jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ale powiem wam, że często jest tak, że ten obraz Jezusa Chrystusa jest oparty na własnych wyobrażeniach i na własnych przekonaniach. A nie na obrazie takim, który kształtuje Pismo Święte. I to jest problem, bo czasami patrzymy tylko na Jezusa z własnej perspektywy, albo patrzymy na Jezusa z naszej kultury, albo patrzymy na Jezusa z własnych doświadczeń, tego jak ja się nawróciłem, kim jestem dzisiaj. I tylko z tej perspektywy staramy się zobaczyć. Nie chcemy ujrzeć Go takim, jakim On naprawdę jest. Dlaczego tak twierdzę? Powiem tak, gdybyśmy widzieli Jezusa takim, jakim On jest, takim, jakim przedstawia Go Stary Testament, ale też Nowy Testament, Uwierzcie mi, że nasze życie nie byłoby już takie same. Radość w naszych sercach by była. My byśmy nie byli w stanie powstrzymać się z tej radości. Wiecie, kiedyś już o tym mówiłem. Pojedźcie kiedyś do Izraela. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś pojechać do Izraela. Być może udać się do jakiejś społeczności mesjanistycznej. Ta, która jest zanurzona w Jezusie, rozkochana w Jezusie. Zobaczycie wtedy, co to znaczy radować się w Jezusie Chrystusie. Zobaczycie, co to znaczy, że oni zrozumieli, kim jest dla nich Mesjasz. Oni czekali na Niego całe życie. Od małego uczono ich, że przyjdzie kiedyś Mesjasz i całkowicie zmieni ich życie. Zmieni rzeczywistość. Oni byli od małego wpajani, uczeni w tym wszystkim. I oni teraz kwestia była, żeby tylko im pokazać, że to jest ten Mesjasz, który przyszedł. To jest Jezus Chrystus. I wtedy jest wow, to On! Czekałem na Niego całe życie. On zmienił moje życie. I wiecie, jest to zupełnie inna perspektywa. Dlatego mam to mocno na sercu, aby dzisiaj do was mówić o tym, ale też może i przez następne, nie wiem, jedno, dwa kazania, może i 10, nie wiem, jestem otwarty na to, co Pan będzie wkładał w moje serce, mówić o tym, jaki jest prawdziwy obraz Mesjasza, jaki jest obraz Jezusa Chrystusa, który Biblia przedstawia. Wierzę, że kiedy to zobaczymy, ale nie tylko umysłem, ale naszym sercem, to nasze życie na pewno już nie będzie takie samo. Na 100%. Dlatego jako pewien wstęp dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na pewnym fragmencie z Ewangelii Marka, bardzo takim dla mnie osobiście niezwykłą, ale myślę, że i dla was. Fragmencie, który opisuje uzdrowienie człowieka chorego na trąd. Weźmy do ręki swoje Biblię, jeżeli je mamy, i otwórzmy wspólnie fragment zapisany w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale i od 40 wersetów. Ja będę czytał, jeśli pozwolicie, z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ale jeżeli macie inny przykład, on też jest na pewno dobry. Wtedy przyszedł do niego trędowaty. Upadł przed nim na kolana i prosił go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział do niego: chcę, bądź oczyszczony. Gdy Pan to powiedział, natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. A Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: uważaj, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, w miejscach odludnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Na tym może zakończmy tą historię. Cóż za niezwykła historia, przyznacie. Bo czasami, wiecie, są historie w Biblii, które czytamy i tak przelecimy sobie i one tak lecimy dalej z tekstem. Następną historię, następną. Ale chwała Jezusowi za niedzielę, że możemy się zatrzymać przy takiej historii jak ta, bo naprawdę ona jest niezwykła. Ja osobiście bardzo lubię takie historie. Powiem wam, dlaczego ja lubię takie historie. A to dlatego, że te historie opowiadają o prawdziwym człowieku. Prawdziwa historia, prawdziwy człowiek, który spotkał Jezusa i którego życie po spotkaniu z Jezusem już nie jest takie samo. I ta historia również opowiada o konkretnym człowieku, o człowieku chorym, o człowieku cierpiącym na trąd, który przychodzi do Jezusa. Ten fragment, gdybyśmy tak sobie go rozważyli, on jest jeszcze napisany w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Ciekawe jest to, że Marek i Mateusz opisują tego chorego jako człowieka, który cierpiał na trąd. Łukasz, jako wiemy, zawodowy lekarz, historyk też, opisuje bardziej szczegółowo i mówi, że, czy stwierdza, że ten człowiek był cały pokryty trądem. Caluteńki człowiek pokryty trądem. Bo to było jakby różne stadia tej choroby. Co to oznacza? Oznacza to, że choroba musiała być w zaawansowanym stanie i to cierpienie człowieka zmierzało w kierunku jego śmierci. być może niedługiej śmierci, niedługim czasie. Ale jednak czytamy, że ten człowiek spotyka Jezusa i to całkowicie zmienia jego życie. Zmienia wszystko praktycznie. To nie tylko chodzi o uzdrowienie. Ale moi drodzy, kiedy patrzymy na tą historię, nam się często wydaje, że to jest historia o uzdrowieniu. O uzdrowieniu z trądu. Chory człowiek przychodzi do Jezusa, został uzdrowiony i jest wszystko fajnie. Ale powiem wam, że ta historia nie tylko mówi o cudzie uzdrowienia. Mówi nam coś jeszcze. Ona chce, ta historia, coś nam jeszcze zakomunikować. Coś przed naszymi oczami namalować. Biorąc do ręki Ewangelię Marka, nietrudno zauważyć jest to, że ta historia, o której czytaliśmy, czy ten właściwie cud, jest jednym z pierwszych cudów Jezusa. A właściwie jest jednym, pierwszym, tak spektakularnym cudem Jezusa, który On uczynił. Oczywiście, który opisuje ewangelista Marek. Ale żeby zrozumieć w ogóle, o co chodzi w tej całej historii, dlaczego ona znalazła się w Biblii, dlaczego ta historia akurat, a nie inna znalazła się w Biblii, musimy troszeczkę tła całej tej historii. Musi być ta świadomość, moi drodzy, że ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, oni dobrze, doskonale znali prawo Mojżesza. Jeżeli ktoś nawet jakiegoś malutkiego szczególiku nie znał, to na pewno znał kontekst, na pewno rozumiał, o czym mówi prawo Mojżeszowe. Prawo Mojżeszowe mówiło o tym, że człowiek trędowaty nie ma prawa zbliżać się do drugiego człowieka. Dla zwykłego czytelnika, który bierze do ręki Ewangelię Marka i czyta właśnie, że taki człowiek wychodzi i podchodzi do Jezusa, jest sprawą dziwną. Więc pojawia się pytanie, co motywuje tego człowieka, że przychodzi do Jezusa, że akurat do Niego przychodzi i czy jest to tylko chęć uzdrowienia? Czy coś jeszcze jest w tej historii więcej? Trędowaci w tamtych czasach, przecież wiemy, i to wynika z prawa Mojżeszowego, na pewno to wiecie, a jeżeli nie, to krótko powiem, musieli żyć w całkowitej izolacji od innych ludzi. Od rodziny, od bliskich, od przyjaciół. Właściwie były takie obozy trędowatych poza miastem. Kiedy taki człowiek szedł jakąś drogą i widział innego człowieka, musiał wołać z daleka nieczysty, nieczysty. Po to, żeby przestrzec drugiego człowieka, żeby ten się do niego nie zbliżał. Wiadomo było, że jeżeli dojdzie do spotkania takiego człowieka z drugim człowiekiem, to nie tylko trędowaty jest nieczysty, ale również ten, którego spotka na drodze, staje się nieczysty poprzez zanieczyszczenie trędowatego. Ogólnie, kiedy popatrzymy, w jaki sposób Biblia pokazuje ludzi trędowatych, to zobaczymy, że ta choroba jawi się w Biblii jako bardzo tragiczny stan człowieka. Bardzo trudny stan człowieka. Ona miała nie tylko wpływ na ciało danego człowieka, który zachorował na trąd, ale miała wpływ również na jego psychikę, na jego stan serca, na jego to, co się działo wewnętrznym człowieka. Dlaczego? Dlatego, że chorymi na trąd nikt się nie interesował. Ludzie chorzy na trąd byli wyrzutkami społeczeństwa. Byli całkowicie odizolowani. A mało tego, traktowano ich jako uosobienie nieczystości, grzechu. Jako pewnego rodzaju sąd Boży na ich życiem za ich popełnione czyny, za ich grzech. Więc czuli się w izolacji nie tylko więzi społecznymi, rodzinnymi, ale również czuli się oddzieleni od samego Boga. Nie mogli oczywiście uczestniczyć w żadnych uroczystościach religijnych i tak dalej. Mimo to, że uważano tą chorobę za nieuleczalną, to prawo Mojżeszowe mówiło o tym, że gdyby tak się stało w jakiś cudowny sposób, że chory na trąd w jakiś niesamowity sposób został uleczony, to nie mógł tak po prostu pójść sobie do domu. Istniał bardzo ważny przepis, który wskazywał, co zrobić, co ma zrobić dany człowiek uzdrowiony z trądu i jak postąpić z tym danym człowiekiem, który był chory, a wyzdrowiał. Ten przepis na pewno na 100% był znany ludziom, którzy czytali, pierwsi czytelnicy Ewangelii, ale też pierwsi słuchacze i pierwsi świadkowie tego wydarzenia. Mianowicie w 14 księdze Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, jest pewien przepis, który mówi o tym, co zrobić, jeśli ktoś wyzdrowieje. I często to pomijamy. To jest takie nieistotne. Okazuje się, że to jest kluczowe w tym całym rozważaniu. Oczywiście nie będziemy czytać tego 14 całego rozdziału, ale zalecam wam, żebyście przeczytali sobie na przykład w domu, tam w ogóle mowa jest o trędowatych. I tam tekst mówi o tym, że kiedy trędowaty zostanie uzdrowiony z trądu, ma przyjść i pokazać się kapłanowi i oznajmić mu: byłem trędowaty, ale jestem uzdrowiony. Kapłan miał wtedy obowiązek na początek wziąć od tego człowieka dwa ptaki na ofiarę, następnie aż przez 7 dni badać dokładnie całą sprawę, jeżeli chodzi o chorobę tego człowieka. Po pierwsze, miał zbadać, czy ten chory był faktycznie chory, czy ta choroba była rzeczywiście w jego życiu, czy był trędowaty. Po drugie, jeśli był faktycznie chory, to czy rzeczywiście jest już zdrowy, czy nie ma na jego ciele śladów trądu. Miał to dokładnie zbadać. Ale też miał obowiązek zbadać to, w jaki sposób to się dokonało. Nie tylko to, czy był chory, czy został uzdrowiony, ale w jaki sposób się to stało. Jeśli po tych 7 dniach nie ulegało żadnej wątpliwości, że i był chory, i został uzdrowiony, jeżeli były opowiedziane czy zbadane okoliczności tego, w jaki sposób tego się dokonało, 8 dnia składano za niego szereg ofiar. Dopiero wtedy taki człowiek mógł iść do domu i mógł uczestniczyć normalnie w życiu społecznym, religijnym, być uznanym za normalnie członka społeczności żydowskiej. Oczywiście ten cały rozdział opisuje tą całą procedurę. Dla niektórych może być to nudne, ale ja myślę, że warto sięgać do tych takich nudniejszych rzeczy, żeby zrozumieć te mniej nudne. I teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie. W czasach Jezusa, ale też wiele wieków przed Chrystusem, przed narodzeniem Jezusa, doskonale widziano, była ta świadomość, pełna świadomość w sercach ludzi, że jest to naprawdę ciężka choroba. Choroba nieuleczalna, z której się nie da, po prostu lek na tą chorobę nie istniał. Izraelici również doskonale wiedzieli, że nie było żadnego spektakularnego uzdrowienia z trądu. Poza wyjątkami. Tymi wyjątkami była Miriam, która została dotknięta trądem za krytykę Mojżesza i została poprzez modlitwę do Pana uzdrowiona przez niego. Oraz mamy uzdrowienie, cudowne uzdrowienie Namana Syryjczyka, który, pamiętacie, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, w cudowny sposób został uzdrowiony. Jednak w tych dwóch przypadkach nie zastosowano wcześniej przepisu, który ja wspomniałem z 14 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Dlaczego? Dlatego, że Miriam zachorowała przed nadaniem prawa. Jeszcze tego przepisu w ogóle nie było. Natomiast Naaman Syryjczyk nie był pod prawem, nie był Izraelitą, więc on nie był pod zakonem, można powiedzieć. Jego ten przepis nie dotyczył. A więc istniał w Biblii pewien przepis, który był martwy, który nie miał zastosowania od wieków. Żydzi w swojej tradycji, nawet ustnej, przekazywanej, mówili o tym, że nie było takiego przypadku, żeby ten przepis zastosować do jakiegokolwiek Żyda. No to po co jest ten przepis? Bóg nadał przepis, który jest martwy, który po nic jest, który ma nic nie wykonywać, nie miał zastosowania? Od lat było w sercach Żydów przekonanie, że ten przepis zostanie zastosowany tylko do jednej osoby. Zgadnijcie, kto to ma być?
Mesjasz.
Więc wiedziano o tym, że kiedy Mesjasz przyjdzie, on dokona uzdrowienia trędowatych, że on będzie tego dokonywał, w związku z tym ten przepis będzie dopiero mógł mieć zastosowanie. I teraz, kiedy ja czytam na przykład Ewangelię Mateusza, otwierały mi się na to wszystko oczy, bo czytam o sytuacji, w której Jan Chrzciciel jest w więzieniu, który ma wątpliwości co do tego, czy Mesjasz przyszedł, czy nie, czy on jest Mesjaszem. I wysyła dwóch swoich uczniów do Jezusa, którzy zadają pytanie, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? I to jest pytanie oczywiście o Mesjasza. Czy Ty jesteś tym Mesjaszem, o którym czytamy w Biblii? Czy to jesteś Ty? I co Jezus odpowiada? Idźcie. On nie mówi wprost, tak, jestem Mesjaszem. Ale on mówi tak. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszeliście i co widzieliście. Uwaga. Ślepi widzą. Chromi wstają i zaczynają chodzić. Trędowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą. Umarli nawet zmartwychwstają, a ubogim jest opowiadana Ewangelia. Wystarczyło to Janowi. To świadectwo wystarczyło, potwierdzało, że przyszedł Mesjasz. I dzisiaj jedna z tych rzeczy to jest właśnie trędowaci zostają oczyszczeni. To było zarezerwowane tylko dla Mesjasza, dla nikogo innego. I to właśnie się teraz dzieje. To było jeden ze znaków, który potwierdzał, że Mesjasz właśnie przyszedł. I teraz mając pewne tło, takie króciutkie tło tego wszystkiego, żebyśmy zrozumieli tą historię, do Jezusa przychodzi człowiek, który jest całkowicie pokryty trądem. Czyli żeby nie ulegało wątpliwości. Dobrze, że to Łukasz jeszcze dodaje, bo ktoś by musiał mógł powiedzieć, że to nie było całkowicie, może tam jakieś tam no choroba jeszcze taka, wiecie, da się jakoś tam wyleczyć. Ale Łukasz nie zostawia żadnych wątpliwości. Człowiek cały pokryty trądem. Umierający właściwie. I ten człowiek ma odwagę złamać prawo mojżeszowe. W tamtych czasach to nie było proste. Uwierzcie mi. Dzisiaj ludzie podchodzą w ogóle do przepisów bardzo lajtowo, bym powiedział. W tamtych czasach wcale tak nie było. To nie było prostą rzecz złamać jakby przepisy mojżeszowe. Dla Żydów to było czymś bardzo ważnym. Ale zobaczcie, że ten człowiek łamie prawo, ale jest motywowany pewną pewnością, którą ma w sercu. Pewnością, że wie, do kogo przychodzi. Bo kto może uzdrawiać trędowatych? Gdzie przez lata było to przekonanie wśród Żydów, że kto ma uzdrawiać trędowatych? Więc skoro ten człowiek przychodzi do Jezusa, to znaczy, że ma przekonanie, że on jest Mesjaszem. Albo jest szalony. Dwie możliwości. Albo człowiek szalony, nie wie co robi właściwie, albo jest przekonany, do kogo przychodzi. I co jest w stanie uzyskać też od Jezusa. Więc mając tą pewność, pada przed Nim na kolana i prosi Go, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ciekawe jest właśnie to, że możesz mnie oczyścić, nie tylko uzdrowić. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, u Żydów to nie była tylko kwestia ciała, cielesnego uzdrowienia, ale właściwie wszystkiego, co dotyczy życia człowieka, jego całego życia. A więc to pokazuje, że trędowaty miał wiarę, miał przekonanie, że Jezus musi być tym Mesjaszem, tym Chrystusem, na którego czekał Izrael. Chory rzekł, Panie, jeśli chcesz, to możesz to zrobić. A to oznacza, że tą ewentualną taką przeszkodą na uzdrowienie tego człowieka była tylko wola Jezusa. Tylko Jego wola. Panie, jeśli Ty chcesz, to Ty mnie uzdrowisz. Czytamy, że Jezus dotknął się trędowatego i zaraz natychmiast trąd ustąpił. Ale nie tylko to. Czytamy, że Jezus był zdjęty litością. Wyciągnął rękę i dotknął go. I powiedział do niego, chcę, bądź oczyszczony. Bracie i siostry, poczuj przez chwilę to, co czuł ten człowiek. Odrzucony, poza społecznością, chory, cierpiący, bez nadziei. Kiedy spotyka Jezusa, który dotyka go, nie tylko uzdrawia, to jest bardzo ważny szczegół, ale wyciąga swoją rękę ze współczuciem, z litością i mówi, tak chcę, chcę, bądź oczyszczony. Ale zwróćmy uwagę na słowa, jakim Jezus pouczył uzdrowionego z trądu. 44 werset. Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na co? na świadectwo dla nich. A więc Jezus posłał człowieka uzdrowionego z trądu prosto do kapłanów w Jerozolimie po to, aby zmusić ich, aby pierwszy raz zastosowali prawo mojżeszowe, ten przepis. I sami sobie odpowiedzieli na pytanie, kto właśnie przyszedł na świadectwo dla nich. Oni byli zmuszeni wtedy przez 7 dni zbadać tą całą sprawę i przekonać się o tych 3 rzeczach. Czyli po pierwsze, czy rzeczywiście on był chory? Po drugie, czy rzeczywiście został uzdrowiony? I po trzecie, w jakich okolicznościach to się stało? Kto to uczynił? Co to zrobił? Zobaczcie, że Bóg, dając ten przepis, już wcześniej zaplanował to wszystko, że mogło wcale by nie być tego, żeby ten trzeci tak jakby punkt, żeby się przekonać, w jakich okolicznościach to, w jaki sposób się to stało. No, został uzdrowiony, cudownie. Składa ofiarę, oczyszczony. Przecież jest wiele przepisów w prawie mojżeszowym mówiącym, po prostu mieli się Żydzi oczyścić i tyle. Ale ten jeden szczegół mówi o tym, że przyszedł Mesjasz. Właśnie teraz. Więc wtedy nie ulegało żadnej wątpliwości, że przyszedł Mesjasz i że Jezus, który to uczynił, jest tym Mesjaszem. Nie ulegało wątpliwości. Dlaczego? Żydzi sami tego nauczali. Ja mówię o uczonych w piśmie, o faryzeuszach, o kapłanach. Oni sami o tym mówili. Kiedy przyjdzie Mesjasz, on będzie uzdrawiał trędowatych. Oto właśnie przyszedł człowiek uzdrowiony z trądu. Jezus dał te polecenie, aby skłonić ich do myślenia. Skłonić, aby sami sobie odpowiedzieli na pytanie, czy Jezus jest Mesjaszem i czy rzeczywiście przyszedł ten, który miał przyjść i przyniósł królestwo Izraelowi. Jeśli to prawda, jeśli Mesjasz przyszedł, to właśnie coś zaczęło się na ich oczach dziać. Coś niezwykłego. To wszystko, czego oczekiwał Izrael od wieków, kiedy przyjdzie ten Mesjasz, te pytania, ta wielka nadzieja zaczyna się realizować na ich oczach. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, kiedy czytamy Ewangelię. Być może nie, ale chciałbym was jakby uświadomić, żebyście też w ten sposób popatrzyli. Że dla tych, którzy pisali, dla tych, którzy czytali pierwsi odbiorcy Ewangelii, było ważne pytanie. Czy ten Jezus, o którym słyszeliśmy, o którym gdzieś tam wiemy, czy on jest Mesjaszem, czy on nie jest Mesjaszem? To było bardzo ważne pytanie. I wiele świadectw w Ewangeliach potwierdza to, że on rzeczywiście jest Mesjaszem. Dla Izraela to było mega ważne. Dlaczego ważne? Czytali proroków, oczekiwali przez wieki. I teraz kwestia było, no ja nie chcę tego przegapić. Nie chcę tego przegapić, bo to było mega ważne. Dlaczego takie ważne to dla nich było? Jeżeli Mesjasz przyszedł, to znaczy, że przyszedł ktoś, kto przynosi prawdziwą wolność. Kto przynosi prawdziwą nadzieję. To było bardzo głębokie. To było zakorzenione w tych wszystkich obietnicach Izajasza, Ezechiela, innych proroków, który przynosi obietnicę Królestwa Bożego. Obietnica nastania prawdziwej sprawiedliwości, prawdziwego pokoju, odkupienia, przebaczenia grzechów, życia wiecznego. To wszystko miał przynieść Mesjasz. Więc pytanie, czy to on? I ci pierwsi czytelnicy zadawali sobie te pytanie. Halleluja! On też miał swoim niezwykłym zasięgiem nie tylko zbawić Izraela, nie tylko przynieść zbawienie Izraelowi, ale jego światło, jego zbawienie miało sięgnąć aż po krańce ziemi. Miało dotrzeć i do naszego życia. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy. To była obietnica, to są bardzo głębokie obietnice. I jeśli choć troszkę się nimi zajmiemy, to zobaczymy, jak bardzo głębokie są one. To jest obietnica, w której Bóg mówi i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Bóg mówi o nowym przymierzu, zawartym z Izraelem, mówiącym o tym, że no wy nie wytrwaliście w tym starym przymierzu. Będzie nowe przymierze, które zawrę z domem Judy, domem Izraela. Zupełnie co innego. My, jako poganie, będziemy włączeni w to wszystko. To jest coś niezwykłego. Ale to właśnie, że wy będziecie moi. Będziecie moim ludem. Będzie ta relacja, prawdziwa relacja z Bogiem. Wiecie, jak na to czekano? Oczekiwano tego. Więc jest to napięcie, jest to oczekiwanie. Czy ten, który przyszedł, to jest właśnie ten. Nawet zobaczcie, sam Jan miał w pewnym momencie wątpliwości. Sam Jan, na którym spoczął Duch Święty, który, można powiedzieć, był kimś wielkim, wielkim prorokiem, miał wątpliwości, czy to jest ten Mesjasz, czy jesteś tym, który miał przyjść, czy też mamy kogoś jeszcze oczekiwać dalej. I wystarczyło Janowi tylko powiedzieć, czego ja dokonuję, żeby potwierdzenie przyszło. I teraz to dokonanie cudu uzdrowienia trędowatego dowiodło, pokazało, udowodniło na 100%, że Jezus jest w istocie Mesjaszem. To jest dla tych, którzy czytali Ewangelię, czymś niezwykłym. Ja myślę, że to dla nas też jest czymś niezwykłym. Nie dziwi też mnie wcale w tym momencie, kiedy ten cały kontekst zobaczyłem, fakt, że człowiek, który został uzdrowiony z trądu, nie milczy, wiecie, można tu negatywnie na niego patrzeć, ale można też pozytywnie spojrzeć. Jezus mu powiedział, nie mów nic, ale idź do Jerozolimy, do kapłanów, pokaż się im na świadectwo dla nich. Nic nie rozpowiadał. Ale wiecie, to była bomba w życiu tego człowieka. Eksplozja. Ja myślę, że nie jest człowiek w stanie utrzymać tej wiadomości w środku gdzieś i w milczeniu do Jerozolimy iść. Po pierwsze, zostałem uzdrowiony z trądu. Zostałem całkowicie uzdrowiony z tego wszystkiego, oczyszczony od tej izolacji. Znowu ta relacja z Panem, z ludźmi, ze wszystkim. To jest jedna rzecz. Ale druga, Mesjasz przyszedł! Mesjasz przyszedł! To On uzdrowił mnie. To naprawdę On potwierdził to. Więc ten człowiek nie mógł milczeć, zaczął rozpowiadać, a czytamy o tym, że ludzie zewsząd się schodzili do Jezusa. Jak myślicie, że tylko dlatego, że cud się dokonał, uzdrowienia? Że tylko dlatego, że Jezus dokonał cudu uzdrowienia? To jest powód? Na pewno nie. Oni usłyszeli, że trędowaci są uzdrowieni. A co to oznaczało? Dla ludzi, którzy znali prawo, znali te wszystkie rzeczy, znali tradycję żydowską, znali nauczanie kapłanów, starszych, że Mesjasz przyjdzie i będzie uzdrawiał trędowatych. A więc wieść się rozeszła. Czytamy o tym, że z okolicznych miast, nawet z Jerozolimy, przybyli różni ludzie. Kapłani też przybyli. Tam jest napisane, że przybyli uczeni w piśmie, faryzeusze. Poprzychodzili, tą podróż odbyli, żeby zobaczyć, czy w istocie tak jest, czy Mesjasz przyszedł. To było mega ważne pytanie, na który musieli sobie odpowiedzieć. Ten fakt jest bardzo ważny i w naszym życiu. Bo jeżeli Mesjasz przyszedł, jeżeli studiujemy Stary Testament i widzimy, czego dokona Mesjasz, czego dokona ten, który miał przyjść, jeżeli mamy pewność 100%, a mamy pewność, bo mamy świadków tego wszystkiego, to znaczy, że ślepi widzą. To znaczy, że chromi chodzą. To znaczy, że trędowaci w końcu zostają uzdrowieni. A nawet umarli zmartwychwstają. A ubogim, potrzebującym, pragnącym jest głoszona Ewangelia, jest dobra nowina, że jest zwycięstwo w Jezusie, że nadeszło Jego zbawienie, że nadeszło Jego uwolnienie, że teraz jest czas, kiedy Bóg wyzwala z tych, którzy są w więzieniu śmierci, którzy są w więzieniu grzechu. Teraz jest czas. Ten czas nadszedł. I on trwa. Kiedy Mesjasz przyjdzie, Bóg mówi, prawa moje wypiszę w ich sercach. Moje prawa włożę w ich serca, wypiszę na ich serca. I będą moim ludem. Będzie ta relacja. Czy wy to widzicie? To niezwykłość tego, co się dokonało. Przez te wydarzenia, te słowa się wypełniają. Jezus wcześniej ogłosił, kiedy podano mu księgę Izajasza, niektórzy mówią, o, Jezus sobie otworzył. Wziął Biblię, tak jak my, tak? Strona 700, któraś tam, nie wiem, nie pamiętam. I przeczytał Izajasza ten fragment. Gdybyście znali tradycję żydowską, wiedzielibyście, że Żydzi czytają Biblię według planu konkretnego na dany dzień. I to nie jest przypadek, że Jezus otworzył akurat ten fragment, który mówi: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionym wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. Przypadek! Nie przypadek. Nie przypadek. Zobaczcie, że wszystko jest tak poukładane, że ten Boży plan się realizuje. I Jezus mówi, rzekł do nich, dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach. Jezus mówi przez to zdanie, że to, co zapowiadali prorocy, tutaj akurat Izajasz, wypełniło się w waszych uszach, w waszych oczach. To się wypełniło, to już jest, nadeszło. Co to dla nas oznacza? No i właśnie meritum. Co to dla nas oznacza? Co to dla mnie oznacza? Czy jestem wśród tych, którzy pragną, którzy oczekują? Wśród tych, którzy zadają sobie pytanie? Wśród tych, którzy są ubodzy i oczekują zmiany w swoim życiu? Jeśli jestem tym potrzebującym, jeśli jestem tym, który potrzebuje zmiany życia, który jest skruszonym w sercu, który przeżywa ból, który przeżywa lęk, ale wie, do kogo ma przyjść. Jeśli jestem w duchowej niewoli, w duchowym lęku, w duchowym grzechu, czy jestem dotknięty trądem może? Mesjasz przyszedł. Te wszystkie obietnice, które mówią, które zwiastowały o tym, czego Mesjasz dokona, właśnie się wydarzyły, właśnie się wypełniły. Kwestia, zobaczcie, że ludzie, którzy tam byli, jedni przychodzili do Jezusa i doświadczali zmiany, doświadczali przemiany życia, ale co zrobili kapłani? I co zrobili ci faryzeusze, uczeni w piśmie, którzy oczekiwali również Mesjasza? Co oni zrobili? Odrzucili Mesjasza, mimo że podróżowali z Jerozolimy, przyglądali się i może zajmiemy się innymi jeszcze fragmentami, które pokazują o tym, że nie ma wymówki. Jezus pokazał dokładnie, kim jest. Jezus nie zostawił żadnych wątpliwości. Kiedy oni przybyli, kiedy oni ciągle tam wokół Jezusa podsłuchiwali, obserwowali, to nie zobaczyli w Nim, albo widzieli i odrzucili. I wiecie, że dzisiaj dokładnie tak samo może być? My możemy dzisiaj przychodzić do Jezusa, słuchać Go, obserwować Go, patrzeć się, przyglądać się, wiedzieć dużo rzeczy na Jego temat. Możemy czytać Jego Słowo, różne historie, możemy się nawet zbudować czasami w niedzielę. Ale nie przychodzisz do Niego. Nie przychodzisz ze swoimi problemami. Nie chcesz, czy coś jest w swoim życiu, że blokuje cię, żeby Jezus zmienił całkowicie twoje życie. Nie widzisz tego. Ale Jezus pyta ciebie dzisiaj, kim ja dla ciebie jestem? Kim jestem dla ciebie? Czy pragniesz? Czy chcesz? Czy wierzysz? Czy ufasz mi? Przyjdź do mnie. Jezus wzywa każdego z nas. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Ja jestem Mesjaszem. Musimy pojąć, kim jest Mesjasz. Bo jeżeli to pojmiemy, to nie jest Jezus Chrystus katolicki. To nie jest Jezus Chrystus taki, jaki wychowaliśmy się tutaj w naszej tradycji polskiej. Uwierzcie mi. Bo jeśli z tej perspektywy patrzymy, to będzie ciągle dla nas mgła. Będziemy nie mieli tego kogoś, kto miał przyjść, kto zmienia nasze życie,